Tytuł tygodnia.
Siandor Marai. Dziennik 1943-1948. Wydawnictwo Czytelnik.
Mówi krytyk literacki Maciej Mazurek.
Mądrość i artyzm to są cechy, które charakteryzują tę wielką literaturę, której autorem jest węgierski pisarz Siandor Marai. Pośmiertne życie i popularność tego pisarza, astety, stoika i mędrca świadczy o wielkim głodzie duchowym ludzi, którym nie wystarcza to, co oferuje kultura masowa. Dla mas jest zabawa, a dla pojedynczego, wrażliwego człowieka właśnie jest sztuka. I dla takiego człowieka pisał swoje książki właśnie Siandor Marai. Żył w latach 1900-1989 i jest to autor, sądząc z ilości tłumaczeń na polski, bliski polskiemu czytelnikowi. Może to potwierdzać pewną duchową wspólnotę polsko-węgierską wynikającą z historycznych losów obu narodów. Siandor Marai jest autorem takich wspaniałych książek jak Żar, Księga Ziół, Wyznania Patrycjusza. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miłośników pisarstwa Marajego, wydawnictwo Czytelnik wydaje dzienniki pisarza. Dziennik 1943-48 mówi o wojennych i powojennych losach pisarza i jego rodziny. Wojna, która wkroczyła wraz z armią niemiecką na Węgry. Trzeba przypomnieć, że Węgry do kwietnia 1944 roku były sprzymierzeńcem Hitlera. Zmusiły pisarza do opuszczenia Budapesztu, do ukrywania się przez wiele miesięcy wraz z żoną i szwagierką, ponieważ żona i szwagierka pisarza były Żydówkami. W początkowych partiach dziennika nie czuje się jeszcze wojny. Świadomość grozy sytuacji narasta stopniowo z miesiąca na miesiąc. Dziennik zaczyna przenikać aura, że wszystko zmierza ku jakiemuś strasznemu końcowi. Na szczęście Marajowie przeżywają okupację niemiecką i operację deportacji i unicestwienia węgierskich Żydów.
Czyta Franciszek Walerych.
Rok 1946. Nowy rok. Lustro Dunaju gładkie jak jezioro. Łagodne załamanie światła nad oswojoną okolicą. Dzikie kaczki spokojnie pływają, pluskają się w wodzie. Rok temu płynęły tędy trupy ze związanymi rękami i nogami. Rok temu ten krajobraz wstrząsany był uderzeniami zadawanymi przez bagnet wojny, ale już wraca do zdrowia. Ludzie jeszcze umierają z nędzy i braku perspektyw, ale całość już się zabliźnia. Za 2 lata, kiedy pola zostaną dość głęboko zaorane, w okolicy nie zostanie już ani śladu wojny. Ludzie też prędko zapominają. Za 2 lata, jeśli dożyję, wszystko będzie ważniejsze od tego, co jeszcze rok temu było rzeczywistością. Straszliwie nudno jest poznać prawdę o nas samych, o naszej naturze, skłonnościach, pragnieniach. Niemal niemożliwe. Jest tu jakaś głęboka, gęsta mgła, której nie potrafi oświetlić promień rozumu. Pewien kelner podaje mi adres, pod którym można dostać mięso z nielegalnego uboju. Rzeźnika znajduje w parterowym mieszkanku domku w budzie, zamknął sklep, przyjmuje mnie w sypialni. W pokoju nieposłane łóżko, brudna pościel, na ścianie makatka z błogosławieństwem i z tym drobnomieszczańskim wnętrzu, wszędzie porozkładane krwawe kawały mięsa. Na stole, na parapecie, na szafce nocnej, tu nerka, tam udziec wołowy, na umywalce polędwica. Całość robi wrażenie mieszkania wampira z Düsseldorfu rankiem po porządnie przepracowanej nocy. Wszystko zaczyna być przeraźliwie rozregulowane, nawet wykonywanie zwykłego zawodu. W sąsiedztwie świniobicie. Jesteśmy zaproszeni na kolację. 4 gości i domownicy, ogrodnik z żoną, rzeźnicy, pokojówka. Rodzinny wieczór. Ogrodnik ma w czubie. Ze łzami w oczach mówi: ja to już jadłem kolację nawet z premierem, ale dziś po raz pierwszy jem z pisarzem. Po kolacji prosi mnie, bym ten ważny wieczór opisał w powieści. Wyobraża sobie to jak coś w rodzaju fotografii z tego spotkania. Nie ma pojęcia, czym jest pisanie. Pojmuje tylko, że opis, podobnie jak zdjęcie, może coś utrwalić z jego przemijającego życia i śmiertelnej postaci. Teraz, kiedy jest pijany, ma to dla niego wielkie znaczenie. Dla prostych ludzi prawdziwy sens magicznego działania pisma wydaje się czymś silniejszym od śmierci. Dla mnie też gdzieś na dnie twórczości kryje się taki sens. Pisanie jest czymś mocniejszym od śmierci. Ale jest tam też jeszcze coś innego, z powodu czego nie potrafię przestać pisać, bo pisanie jest również silniejsze od życia. Zwycięża życie, tak samo jak śmierć jest mocniejszym pełniejszym, esencjonalnym życiem. Teraz, na początku stycznia, krajobraz naddunajski wygląda jak rodem z baśni Andersena lub chińskich rysin czy opowieści Niebieski ptak. Gęsty rysunek nagich gałęzi we mgle, pokryta szronem ziemia. Jak bogate jest życie przy całej naszej ludzkiej nędzy. Duże statko zimujących tu ptaków. Mewy, dzikie gęsi, prędko płynie Dunajem na południe. Wzdłuż brzegu ptaki metodycznie rozwijają się w tralierę, tworząc zwarte ugrupowanie i zwracają się ku nadbrzeżnym kępom sitowia niczym lądujące na brzegu amfibie. Ludzkie pragnienia, no tak, ale pragnienie to lekka łódka. Warto obciążyć się ciężarkiem rozsądku, bo bez niego łatwo się wywraca. Kra na Dunaju porwała ze sobą tymczasowe mosty, Buda i Peszt rozdzielone. Nowy, stały most naturalnie nie został jeszcze ukończony, latem dłubali przy nim wokół niego i spóźnili się z oddaniem. Połączenie pomiędzy dwiema częściami milionowego miasta umożliwiają dwa zdezelowane parowce śrubowe. Dzikie sceny przy wsiadaniu na statek. Ludzie godzinami stoją na 10-stopniowym mrozie, żeby się dostać na następny kurs. Docieram do Budy po południu. Wielka radość. Mocne poczucie, że żyję. Idę brzegiem budańskim i patrzę na zamglony brzeg peszteński. Cały czas chodzi mi po głowie fragment pewnego wiersza, którego autorem jest chyba Erno Szep. Zabłądzisz i zapłaczesz. Może i zabłądzę, ale płakać na pewno nie będę. Mam respekt już tylko do dziecięcych łez, a i to jedynie w przypadkach cielesnego bólu. Człowiek powinien wszystko wytrzymać, nie lamentować i nie szlochać, a jeśli nie potrafi być silniejszy od własnego losu, to niech chociaż będzie cierpliwszy. Ma niezniszczalną broń. Rozum. Niech jej używa. Siandor Marai, dziennik 1943-1948. Wydawnictwo Czytelnik.